Witam Państwa, jest czwartek, 18 czerwca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Głosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 30 osób zakażonych chińskim koronawirusem. We wtorek zmarło 19 osób, wczoraj 14. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1316 osób. We wtorek wykryto 407 zakażeń, wczoraj 506, dzisiaj 314. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ponad 31 tysięcy zakażeń, wyzdrowiało ponad 15 tysięcy osób. W szpitalach przebywa ponad 1800 osób chorych na COVID-19. U 5 mieszkańców Olsztyna, którzy niedawno uczestniczyli w weselu, wykryto koronawirusa. Wcześniej zakażenie potwierdzono u 2 innych uczestników imprezy. Służby sanitarne poszukują pozostałych uczestników wesela, którzy mogli zostać zakażeni. W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach wykryto koronawirusa u 12 osób. Klinika wstrzymała przyjęcia pacjentów. W Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie zakażenie wykryto u pacjenta z oddziału neurologii. Kwarantanną objęto wszystkich, którzy mieli z nim kontakt. W Radomiu 3 ósmoklasistów nie przystąpiło do egzaminu z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. W Żyrardowie w województwie mazowieckim stwierdzono zakażenie u funkcjonariuszy powiatowej komendy policji. W Jarosławiu na Podkarpaciu zdiagnozowano już ponad 40 zakażeń w Centrum Opieki Medycznej, zarówno wśród pacjentów, jak i personelu. Oddział wewnętrzny ośrodka jest zamknięty, ponad 400 osób objęto kwarantanną. Powiat jarosławski jest największym ogniskiem koronawirusa w województwie podkarpackim. Wykryto tam zakażenia u 77 osób, 11 wyzdrowiało, 3 osoby zmarły. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już ponad 451 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 119 tysięcy. W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło ponad 800 osób. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi ponad 46 tysięcy. Ostatniej doby zmarło ponad 1200 osób. W Wielkiej Brytanii zmarło ponad 42 tysiące osób. We Włoszech zmarło ponad 34 tysiące osób. Od początku czerwca dzienna liczba zgonów utrzymuje się poniżej 100. We Francji odnotowano ponad 29,5 tysiąca ofiar COVID-19. W Hiszpanii od 3 tygodni nie odnotowano śmiertelnych ofiar COVID-19. W sumie zmarło tam 27 tysięcy chorych. W Meksyku w ciągu ostatniej doby zmarło 770 osób zakażonych koronawirusem. Łącznie w tym kraju na COVID-19 zmarło już ponad 19 tysięcy osób. W Rosji oficjalna liczba zgonów na COVID-19 przekroczyła 7,5 tysiąca. Rosja notuje codziennie ponad 8 tysięcy nowych zakażeń. Na Ukrainie stwierdzono już 966 zgonów osób zakażonych koronawirusem z Chin. Ostatniej doby zdiagnozowano 829 nowych zakażeń. Na Węgrzech od 3 dni nie zanotowano nowych zakażeń. Coraz więcej zakażeń w stolicy Chin. Narodowa Komisja Zdrowia Chin podała w środę, że wykryto 44 nowe zakażenia koronawirusem w Chinach, w tym 31 w Pekinie. Według władz większość przypadków ma związek z lokalnym targiem żywności. Przeprowadzono 356 tysięcy testów na obecność wirusa u osób, które miały kontakt z rynkiem. 30 osiedli położonych najbliżej targu poddanych jest 21-dniowej kwarantannie. Oznacza to, że mieszkańcy nie mogą wychodzić z domów bez ważnego powodu. Wstrzymano część połączeń autobusowych z sąsiednimi prowincjami. Z Pekinu nie mogą także wyjeżdżać taksówki, a osoby, które wyjeżdżają z miasta, są na miejscu przyjazdu kierowane na kwarantannę. Biały Dom potwierdził, że w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Spotkanie ma się odbyć w środę 24 czerwca w Waszyngtonie. W komunikacie Białego Domu napisano, że prezydenci będą rozmawiać o rozwoju współpracy obronnej, sprawach handlu, energetyki i bezpieczeństwa telekomunikacji. Prezydent Duda tak skomentował sprawę po wczorajszej debacie wyborczej. Jestem w dobrym nastroju, bo rzeczywiście przyszło to zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych. Ten mój nastrój jest tym lepszy, że faktycznie jestem pierwszym prezydentem, który zostaje, wobec tego, że pandemia dobiega końca, zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jasno pokazuje, jakie znaczenie my jako Polska, jako sojusznik mamy dla Białego Domu. Coraz więcej przesyłek z Chin. Poczta Polska poinformowała, że pomimo trwającej pandemii spółka odnotowała pokaźny wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów Dalekiego Wschodu. Odnotowano wzrost przesyłek z tego kierunku na poziomie 30% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego w Poczcie Polskiej Krzysztof Górski stwierdził: mimo niecodziennej sytuacji i wielu utrudnień, Poczta Polska odnotowuje znaczący wzrost ilości paczek przybywających do Europy z państwa środka. Polacy nie stracili zainteresowania zakupami z tej części świata, wskazał cytowany w komunikacie spółki. Władze Berlina oddawały dzieci pedofilom. Uniwersytet Hildesheim opublikował raport mówiący o procederze oddawania bezdomnych i odebranych rodzicom dzieci na wychowanie pedofilom. Władze Berlina robiły to od lat 70. do roku 2003. Dzieci trafiały pod opiekę rodziców zastępczych, którzy mieli wyroki za przestępstwa seksualne. Proceder był wdrożeniem teorii niemieckiego seksuologa Helmuta Kentlera, który twierdził, że stosunki seksualne między dziećmi i dorosłymi to rzecz pozytywna. Koncepcja Kentlera polegająca na wspólnym mieszkaniu dziecka i pedofila została zatwierdzona przez berliński senat i wdrożona przez okręgowe Jugendamty, czyli urzędy do spraw dzieci i młodzieży. W raporcie opisano przypadki molestowania seksualnego i tworzenia pornografii dziecięcej. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 wezwali komunistyczne Chiny do odejścia od planu wprowadzenia w Hongkongu prawa o bezpieczeństwie narodowym. Przedstawiciele państw G7 wystosowali wspólne oświadczenie, w którym zaapelowali do Chin, by te zaniechały narzucenia na Hongkong ustawy, która znacznie ograniczy autonomię regionu, a także poważnie naruszy zasadę jednego państwa, dwóch systemów. Zdecydowanie namawiamy rząd Chin do ponownego rozważenia tej decyzji, czytamy w oświadczeniu. Do grupy G7 należą Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i przedstawiciel Unii Europejskiej. Podobny apel wystosowało w środę do komunistycznych Chin 86 organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, Chinese Human Rights Concern Group, Human Rights Watch i inne organizacje, m.in. z USA, Kanady, Tajwanu i Australii. Choć nie ogłoszono publicznie żadnych szczegółów na temat treści tego prawa, decyzja ta wraz z niedawnymi komentarzami chińskich i hongkońskich urzędników sugeruje, że zagrozi ono podstawowym prawom i wolnościom mieszkańców Hongkongu, czytamy w oświadczeniu. Czesi chcą wpisać do konstytucji prawo do obrony. Czescy senatorowie zainicjowali nowelizację ustawy konstytucyjnej, która wprowadzi prawo do obrony życia swojego i innej osoby za pomocą broni, w tym broni palnej. Projekt ustawy pojawił się w czasie, gdy czeski parlament pracuje nad implementacją dyrektywy Unii Europejskiej ograniczającej posiadanie broni palnej. Senatorowie z Czech podkreślają, że konstytucje, regulacje prawa do obrony życia nie są przedmiotem zobowiązań międzynarodowych ani prawa europejskiego, a w traktatach Unii Europejskiej nie zapisano zasady pierwszeństwa prawa Unii nad prawem krajowym. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Czwartek, 18 dzień czerwca. Ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
A za chwilę będzie z nami mecenas Andrzej Turczyn z Koszalina. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kilku tematach. Na początku szokujące informacje, że Niemcy przekazywali przez ponad 30 lat dzieci z marginesu społecznego pedofilom, ludziom skazanym wyrokami sądowymi za pedofilię w ramach eksperymentu społecznego, eksperymentu psychologicznego. Porozmawiamy sobie o tym, o czym mówiliśmy już wczoraj z rzeczywistości od początku tygodnia. Czyli mamy w końcu potwierdzenie, będzie wizyta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa w przyszłą środę, tuż przed wyborami. Informacja na razie jest potwierdzona.
Czyli zobaczcie, jak to, co mówiłem, że Trump potrzebuje Polski. Trump potrzebuje kogoś, z kim by można gadać. Widać, że w całej tej sforze, która się ubiega o wybory, nie ma nikogo, bo że prezydent Duda jest prezydentem łatwym do sterowania, to administracja amerykańska już wie i o tym powiedziała ambasador Mosbacher, mówiąc, że na telefon od Xi Jinpinga Duda zaczyna wyśpiewywać pochwały na cześć Komunistycznej Partii Chin i jej przewodniczącego. Także rzeczywiście sytuacja Polski jest dramatyczna. Nie mamy przywództwa.
A z Andrzejem Turczynem porozmawiamy o dwóch sprawach związanych z tematyką broni palnej. Pierwsza sprawa, o której informowaliśmy Was już przed rokiem, sprawa strzelnicy w Nietoperku, gdzie morderca najpierw zastrzelił instruktorkę, a potem usiłował zastrzelić jej męża. Na szczęście pistolet się zaciął. Dzisiaj twierdzi, że on się przypadkowo odwrócił, przestraszony wystrzelił, a potem jeszcze dwa razy nacisnął spust przez przypadek. Sprawa dopiero po roku trafiła, rozpoczął się proces, a także będziemy rozmawiać o Czechach, bo senatorowie Republiki Czeskiej zainicjowali zmiany, nowelizację w konstytucji, w konstytucyjnej karcie praw podstawowych, która będzie gwarantowała Czechom dostęp, prawo do obrony także przy użyciu broni palnej. Ale wróćmy do tematu głównego, czyli tego szokującego raportu z Niemiec. O tym rozpisuje się dzisiaj wiele polskich mediów, TVP, portal O2, to jest na bazie artykułów z Frankfurter Allgemeine Zeitung w Niemczech, także z Deutsche Welle. Sprawa jest od kilku lat znana, ale teraz ujrzał światło dzienne specjalny raport niemieckiego uniwersytetu w sprawie tego procederu. Wprowadzę Państwa pokrótce w temat. To jest raport Uniwersytetu Hildesheim na temat działalności berlińskiego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży, czyli tego Jugendamtu, popularnie znanego w Polsce, niestety także z innych, z odbierania dzieci Polakom, to też będziemy wiedzieć. Wiemy już, gdzie te dzieci być może trafiają. Chodzi o to, że od lat 70. aż do 2003 roku władze miasta miały oddawać bezdomne oraz pochodzące z patologicznych rodzin dzieci pedofilom. Jak donosi Frankfurter Allgemeine Zeitung, było to związane z eksperymentem seksuologa Helmuta Kentlera, który uważał, że stosunki erotyczne między dziećmi a dorosłymi są czymś pozytywnym. W jego ramach dzieci zamiast trafiać do domów dziecka, dostawały się pod opiekę samotnych rodziców zastępczych, którzy mieli na koncie wyroki za przestępstwa seksualne. Koncepcja tego seksuologa była taka, że dzieci no, nie będą się szlajać same po ulicy, tylko będą miały domy, czyli będzie to dla nich korzystne, a ci przestępcy nie będą musieli popełniać przestępstw, bo będą mieli dzieci legalnie w domu, legalnie, czyli ta pedofilia będzie legalna. No i to taki miał być według niego win-win, według tego pana Kentlera. Deutsche Welle dodaje, że Kentler był w stałym kontakcie z dziećmi i ich przybranymi ojcami. Nikt, nie zostały mu nigdy postawione zarzuty. Zanim jego ofiary się zgłosiły, przestępstwa uległy przedawnieniu. Do tej pory ofiary nie otrzymały jakiegokolwiek odszkodowania. A także ciekawe informacje z powiązań, bo naukowcy znaleźli powiązania między instytucjami edukacyjnymi, takimi jak Państwowe Biuro Pomocy Młodzieży właśnie, a berlińskim Senatem. Okazuje się, że też kilku tych przybranych ojców pedofilów to byli znani naukowcy. Mówi się o sieci obejmującej wysokiej rangi członków Instytutu Maxa Plancka czy Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego oraz słynnej szkoły Odenwald w Hesji w Niemczech Zachodnich, czyli ci pedofile z najwyższych sfer. Pierwszy ten raport opublikował Uniwersytet w Göttingen z eksperymentu, tak zwanego eksperymentu Kentlera w 2016 roku. Berliński Senat, miasto Berlin praktycznie nie zareagowało. Teraz będą, już mówią, że będą powoli reagować, czyli po 4 latach od tego pierwszego raportu. Jeśli chodzi o skalę, bo nie mówi się o skali, nie wiadomo do końca jaka skala, ile tych dzieci trafiło, ale podają tutaj informację, że jeden z tych pedofili, ten Fritz H., taki dosyć słynny, opiekował się 10 dziećmi. Jedno popełniło samobójstwo. Także ta skala być może być wielka, no bo skoro każdy pedofil mógł mieć wiele tych dzieci, to widać, że
być może to dotyczyło setek dzieci.
To mogło być setki,
tak,
tysiące.
Szacuję, może więcej nawet.
Ludzi. Skąd takie przyzwolenie w Niemczech przez 30 lat, no to są lata 70., czyli jeszcze komuna, bo to są jeszcze Niemcy wschodnie przecież, aż do 2003 roku, czyli już takie czasy, no tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli to już taki, przecież powinno być wszystko takie tolerancyjne, takie nowoczesne, a tutaj jakieś praktyki seksuologa z lat 70. oddawania dzieci pedofilom. Skąd w takim kraju, takim jak Niemcy, czyli takim, który się podaje za wzór, za kiedyś za nadludzi, skąd takie zbrodnicze praktyki?
O, to jest bardzo szeroki temat. Myślę, że tak najkrócej odpowiadając, to coś takiego widzimy, kiedy zastąpi się prawdziwego Boga i Jego prawa w społeczeństwie, a w to zaczyna się wprowadzać ludzkie eksperymenty, no to w końcu dojdzie się do czegoś podobnego, nie? Tu mamy testament Jezusa Chrystusa, mniej więcej jak powinno wyglądać życie zarówno indywidualnych ludzi, jak rodzin, jak także i całych społeczeństw, państw. A to, co mamy, to są już eksperymenty psychologów. Czyli z jednej strony władz, które odrzucają Boże prawo. Zobaczcie, wczoraj w tym programie Którędy do Nieba mówiliśmy o świeckim państwie. Oczywiście było to tylko zarysowanie tematu. Tam taki, zdaje się, Szymon Hołownia, on mówi, że on będzie za świeckim państwem. Nie? No to właśnie to, co teraz obserwujemy w Niemczech, to jest świeckie państwo, bo świeckie to znaczy oderwane od fundamentów chrześcijańskich. Czyli, że teraz normy, czyli co jest dobre, a co jest złe, no i później system kar, czyli system prawa, kształtujemy już nie na podstawie Pisma Świętego, nie na podstawie tego, co Bóg nam objawił, że jest dobre, a co jest złe, tylko już na podstawie albo na przykład głosowania, czyli demokratycznie możemy ustalić, jakie będzie prawo i co jest złe, a co jest dobre, albo na podstawie takich, no powiedzmy ich językiem mówiąc, nowatorskich teorii psychologicznych. Nowatorska teoria psychologiczna tego Kentlera, czy jak on się tam zwał. Zobaczcie, że to są eksperymenty na dzieciach, dość podobne do tego, co robił dr Mengele w Auschwitz, tylko że na innym polu. Nie? Tamten robił eksperymenty głównie fizyczne, choroby, jakieś tam działanie temperatury, amputacje, no takie niszczył ciało dzieci. Ten człowiek przyjął taką, można powiedzieć, linię, że będzie niszczył duszę dzieci, psychikę dzieci. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, w przypadku tylko jednego z tych pedofili, jego ofiara popełniła samobójstwo, czyli tutaj ten eksperyment rzeczywiście dał ten efekt, o którym mówię, czyli zniszczenia kompletnie psychiki tego młodego człowieka. No, powiedzenie, że tutaj to jest odrażające, no to nie ma słów na to, co się działo. Zobaczcie, działo się to przez 30 lat. Działo się to w świetle kamer, można powiedzieć. No, może tam kamer to nie przesadzajmy, ale wszyscy o tym wiedzieli. To legalne, to nie jest jakieś sutenerstwo, gdzieś wiecie, jakieś burdele tajne czy coś takiego. To jest machina państwa niemieckiego, jest w to zaangażowana.
Zobaczcie. Urząd do spraw dzieci i młodzieży.
Dokładnie ten Jugendamt, który zabiera dzieci na przykład edukowane domowo.
No właśnie miałem o to pytać, bo przecież w Niemczech właśnie ta kontrola nad dziećmi to jest taka słynna właśnie, ta edukacja domowa jest zabroniona. Często Niemcy muszą uciekać do Stanów. Polakom zabiera się też dzieci.
Pozwól, że wejdę ci w słowo, że według państwa niemieckiego uczenie dzieci przez rodziców jest przestępstwem, a wykorzystywanie, gwałcenie seksualne dzieci przez pedofilów nie jest przestępstwem.
Jest eksperymentem, ale
jest eksperymentem psychologicznym.
To samo przecież nasi widzowie, na przykład pamiętam z Bawarii, nasz widz, który przyjeżdża na nasze zjazdy, przyjeżdżał jeszcze przed pandemią koronawirusa, mówił, że no jest problem z zabraniem dziecka do Polski, no bo tylko parę dni go nie ma w szkole, no to już pukają do niego urzędnicy, on już może trafić
za kratki.
Musi tam mieć specjalne zwolnienie i tak dalej, także
nie jest
strony ta kontrola nad dziećmi jest ogromna, a z drugiej strony tak trafiają do tych pedofili, trafiały przez ponad 30 lat, tu mamy 30 kilka lat i co, tamtej kontroli nie było, jakiś seksuolog wymyślił sobie...
Była ta kontrola, tylko ona działała w oparciu o odwrócone wartości. Przecież ten psycholog był w kontakcie z tymi gwałconymi dziećmi, on je doglądał, tam nie wiem co on robił. Zobaczcie, że też profesorowie innych uniwersytetów czy środowisk naukowych, tu Instytut Maxa Plancka wymieniłeś, ale też inne, że to naukowcy z najwyższej półki no, brali udział w tym pedofilskim skandalu, tylko że przypominam, jest to robione w majestacie państwa. To państwo niemieckie, można powiedzieć, zajmowało się tym deprawowaniem dzieci. Podobna afera, ale tajna, rzeczywiście, myślę, że gdzieś około 15 lat temu, może więcej, była odkryta w Belgii, że tam przedstawiciele świata polityki, też naukowcy, ludzie kultury, no tam handlowali dziećmi, ale było to jako proceder, powiedzmy, no półlegalny, bo wszyscy o tym wiedzieli, ale no nie było to robione w majestacie państwa. Widać, że Niemcy idą dalej i robią to w majestacie państwa już, nie? Także wszystkie te gadki, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że będziemy się od Niemiec uczyć cywilizacji, poszanowania prawa, zobaczcie, że to jest wszystko dupę obić. Naprawdę to jest, można powiedzieć, pogorszenie moralnego i prawnego stanu Polski. Nie będę mówił o przepisach prawnych, które przecież na rozkaz Unii Europejskiej produkujemy tonami czy tirami, nie wiem jak to nazwać. Większość, tam kilkadziesiąt, 70 czy ileś procent prawa pochodzi w Polsce pochodzi z nowotworów Unii Europejskiej. Nikt tego już nie rozumie, nikt nie czyta nawet, tylko po prostu każdy już urzędnik próbuje jakoś się przez to przebić, jeden przeżyje, drugi nie, mówię w tym gąszczu tych przeróżnych przepisów. Gospodarka została sparaliżowana, życie społeczne, no nawet na wsi, no krowy se nie można trzymać, czyli życie społeczne zostało sparaliżowane przez Unię Europejską, no ale wszyscy jeszcze zaciskali zęby i mówili, no ale to nas podniesie na wyższy poziom cywilizacyjny. No to teraz widzimy, czym żyją Niemcy, że ich państwowe urzędy służą deprawowaniu dzieci i kontroli, by czasem władza i wpływ rodziców nie były zbyt wielkie. Czyli to jest ten socjalistyczny model jeszcze za czasów Hitlera, Hitlerjugend, gdzie zabierano wcześnie, stosunkowo wcześnie, ale nie tak wcześnie jak teraz nawet, dzieci rodzicom, żeby to już państwo je wychowywało. Jest to straszna wizja nowego jakiegoś, nowego wspaniałego świata, nie? Takiego, gdzie już rodzice są tylko karmicielami dzieci, którzy mają im dać dach nad głową, jedzenie, ale absolutnie nie mają im dać świata wartości, bo ten świat wartości czy antywartości, to już nie tego, ale że został tutaj przeprowadzony antyboży plan. Antyboży plan. Zobaczcie, Bóg dał dzieci rodzicom, żeby oni je, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale rodzicom. To jest Boże postanowienie. A socjaliści, etatyści wszelkiego rodzaju mówią, nie, my wiemy lepiej. Bóg się pomylił, dając dzieci rodzicom. My, państwo, zajmiemy się rodzicami.
No to dają pedofilom.
Zobaczcie, gdzie się to kończy na no, rozdawaniu dzieci, czyli na sutenerstwie. Na sutenerstwie nieletnimi kończy się właśnie przyjęcie tej fałszywej ideologii, że to nie rodzice, a państwo zajmą się dziećmi.
Część tych dzieci no, była bezdomnych, tak? No, ale część było, tu pisze, z patologicznych rodzin. No to co to znaczy patologiczna rodzina? Że piją, no i biją pewnie, tak?
Nie wiadomo, co no, to znaczy patologiczna.
Czy to jest gorsze bo być od może mieszkania wiele lat z pedofilem?
Oczywiście, tu praktycznie nie ma nic gorszego od tego. Widać, że te dzieci też samobójstwa popełniały. W zależności od zapotrzebowania na dzieci, definicja patologii się zmieni. Pokazywałem wam w Polsce, tu zresztą będziemy o tym może jeszcze mówić, jak dołączy do nas mecenas Turczyn. Pokazywałem wam w Polsce sytuację, że jeden z prokuratorów oskarżył rodzica o to, że czyta dzieciom Biblię. Także zobaczcie, że dzisiaj już definicja patologii w Polsce to była długotrwałe czytanie Biblii. Długotrwałe czytanie Biblii, tej, którą właśnie prezydent Trump całemu światu pokazywał przed kościołem świętego Jana w Waszyngtonie, koło Nowego Domu. Tu przypominam naszą akcję Białego Domu. Możecie się dołączyć do tej akcji. Ona już naprawdę tu wielką popularność ma w internecie. Tam jest kilkaset osób już takie zdjęcia przysłała. No to w Polsce za czytanie Biblii prokurator stawia rodzicowi zarzuty. Tam chyba do 3 lat więzienia za długotrwałe czytanie Biblii. Także widać, że ten niemiecki czy narodowo-socjalistyczny wzorzec, a dzisiaj eurosocjalistyczny wzorzec już wszedł do Polski. My mówimy, że to się w Niemczech dzieje. Nie. To się już dzieje w Polsce, że rodzic przestaje mieć prawa do wychowywania i opieki nad dziećmi, a zabiera państwo. I państwo będzie decydować, co to jest patologia. Jak czytają Biblię? Patologia. Jak gwałcą dzieci? A eksperyment. Win-win.
Tu mi się wydaje, że też szczególnie perwersyjna jest ta motywacja. No, oni twierdzą, że zabierają dzieci bezdomnym i patologicznym rodzinom, żeby one miały lepiej. Myślę, że rzeczywistość jest taka, że zabierają dzieci bezdomne, bo nikt się nie może o nich upomnieć. Tak? Że przez 30 lat myślę, że jakby zabierali dzieci z normalnych rodzin, no to w końcu ktoś by się upomniał, ta sprawa by wyszła na jaw, a tak przez 30 lat gdzieś to było zamiatane pod dywan. Druga sprawa to, co ty powiedziałeś, jak jest w Polsce. W Polsce często mówi się nam, ale myślę, że dużo Polaków tak uważa, że Niemcy to jest taki kraj, z którego warto czerpać wzorcy. Przecież różne zmiany w edukacji polskiej są właśnie podyktowane, że w Niemczech tak jest, nawet w systemie zdrowotnym też tak się mówi, że no w Niemczech, na Zachodzie tak jest, to my też tak zróbmy. Polacy jeżdżący przecież do Niemiec też przyjeżdżają często zachwyceni, że tam jest taki ordung, tam to jest państwo porządne. No tutaj wyjawia się obraz troszeczkę inny, że może ten porządek jakiś tam jest, no ale zboczenie jest takie, że nawet w Polsce takiego czegoś nie mamy.
Jeszcze nie mamy, o tak trzeba dodać. Ja bym na to nałożył to, co się rozegrało w Parlamencie Europejskim, bo dla mnie to była szokująca sprawa. Otóż jakiś czas temu jeden z takich komuchów tych unijnych zaczął obrażać Marsz Niepodległości, mówiąc, że to jest marsz faszystów. O, właśnie, o ten dziadyga, to jest Belg, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, ale służy wiernie niemieckiej Unii Europejskiej, tak jak kiedyś no, część jego przodków też się tak bardzo Niemcom właziła i tak dalej. Także widać, że tu się nic nie zmieniło. I on nazwał to marszem faszystów i jeszcze jakieś tam inne określenia brzydkie użył. I dzisiaj, czy tam wczoraj, było głosowanie, żeby go pozbawić immunitetu. On oczywiście, to jest cham, który nie chciał przeprosić za te skandaliczne słowa. Tam polscy posłowie PiSu tam jakoś próbowali go skłonić, nic to nie dało. No, przyszedł wniosek o uchylenie mu immunitetu za te skandaliczne słowa. No, obraża naród polski, przecież tam rodziny z dziećmi były i tak dalej, i tak dalej. 60-100 tysięcy Polaków, no tam się różnie szacuje. I wyobraźcie sobie państwo, jaka była skala głosowania. To jest dopiero za tym, żeby mu odebrać ten immunitet, głosowało chyba około 60 posłów, 5 się wstrzymało. Co pokazuje, że prawdopodobnie to byli tam pewnie polscy posłowie i to też pewnie nie wszyscy, tylko tam z PiSu ci głównie i być może jeszcze trochę z jakichś innych krajów tam konserwatywnych partii, ale bardzo mało, a zdecydowana większość, kilkuset tych europosłów głosowała za tym, żeby on w ogóle nie był pociągnięty do odpowiedzialności, czyli że albo stwierdzili, że to jest nic wielkiego, obrażanie Polaków, albo stwierdzili, że się zgadzają z tym, co on powiedział, nie? Zobaczcie, że tutaj ta afera, którą Duda rozpala, jeśli chodzi o LGBT, to tylko potwierdza w oczach tego typu ludzi, że Polska to kraj jakiś ksenofobiczny, nie wiem, tam antysemicki i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym mówiliśmy w poniedziałek. Także zobaczcie, że cały projekt Unii Europejskiej, tak zresztą jako jedyny kościół w Polsce, czyli Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, W 2003 roku zajęliśmy jednoznaczne stanowisko w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Kościół katolicki głowę w piasek włożył i jedni biskupi tak, ksiądz Rydzyk troszkę tam najpierw ostrzej, że nie, a potem mówił, że nam nie ma się co obawiać, bo go papież ochrzanił, pojechał na audiencję do papieża i już nawet i ksiądz Tadeusz Rydzyk zaczął gadać takiego, a tam nie ma się co bać, Unii to taki czyściec, tam no trochę zły, trochę dobry, ale nie przesadzajmy. Także jedynym kościołem w Polsce, który wtedy zajął stanowisko ostrzegające, że Unia Europejska zniszczy naszą moralność, zniszczy nasze rodziny w kierunku przeróżnych zboczeń i dewiacji. To my tylko, jako jedyny kościół w Polsce wtedy ostrzegaliśmy. No nic dziwnego, że jesteśmy tak niebezpieczni, nawet dla dzisiejszych tych eurokratów związanych z PiS-em czy z Platformą, czyli Morawiecki i spółka, bo dalej, że tak powiem, na różny sposób nas dyskryminują, czy nawet niekiedy próbują prześladować. Myśmy mówili, czym się skończy ten antyboży eksperyment likwidacji państw narodowych. Dzisiaj już wiemy, że jest to eksperyment prowadzony przez Niemcy i Kościół rzymskokatolicki papieża Franciszka. Przypominam, wypowiedzi jednej i drugiej strony, one się w ciągu jednego roku, te dwie bardzo poważne, jasne, ale zobaczcie, nigdzie nie nagłaśniane, plus znowu telewizji Idź Pod Prąd Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Zobaczcie, znowu to samo środowisko jako jedyne w Polsce bije na alarm. Papież Franciszek jasno powiedział, że żąda, żeby zlikwidować państwa narodowe, żeby zlikwidować Polskę. I zaraz to samo powiedziała Angela Merkel, która powiedziała już, że czas skończyć. Muszą, czy raczej powinny być gotowe do przekazania tu właśnie w odpowiednie ręce swojej suwerenności. Także zobaczcie, że ten socjalistyczny, antyboży spisek, on się rozwija. I jeśli pozwolimy, by się dalej rozwinął, jeśli wpływy amerykańskie zostaną wyparte z Europy, to możemy się spodziewać tego, co się działo w Berlinie, dokładnie w Warszawie. Nie ma innej możliwości. Jeśli pozwolimy na dalszy rozwój tego zbiurokratyzowanego socjalizmu europejskiego, to on doprowadzi do dokładnie takich samych rezultatów, jakie przez 30 lat działy się w Berlinie. Bo to Berlin i Watykan dzisiaj nadają główny, można powiedzieć, kierunek mentalny Unii Europejskiej, ideowy czy antyduchowy, nie wiem jak to nazwać. Także te zabawy z dziećmi to przecież nie tylko sprawa Berlina i tego pseudopsychologa Kentlera, ale przecież Conon Bendit czy coś takiego, to też z tych lewackich europosłów brukselskich, on wręcz w swojej książce się chwalił, że kiedy był, akurat pracę sobie wiecie gdzie znalazł? A w przedszkolu państwowym. A co? No i tam się bawił genitaliami dzieci, a one się bawiły jego i on to w książce swojej opisywał. No to co? Zero zdziwień. Czy mu ktoś jakąkolwiek karę, czy wiecie, czy on zniknął z życia politycznego? Nie. Jakżeby tak? Nikt mu immunitetu za to nie uchwylił, dokładnie jak temu, co dzisiaj pluje na Polaków.
Przejdziemy teraz do tematów bardziej międzynarodowych. Zanim połączymy się z mecenasem Andrzejem Turczynem, pokażemy Wam krótki materiał agencji Reutera z tego, co się dzieje w Indiach. Jak w końcu Hindusi zobaczyli, może nie w końcu, jak ludzie w Indiach reagują na wojnę, na atak chiński, jak palona jest kukła z Xi Jinpingiem. Zobaczcie sami ten krótki materiał agencji Reutera.
Angry protesters in India burned images of Chinese President Xi Jinping on Wednesday in the eastern city of Patna and Kanpur in Uttar Pradesh, and some called for a boycott of Chinese products. The protests come after 20 Indian soldiers were killed on Monday in clashes with Chinese troops in the western Himalayas. India's army announced the news Tuesday and said the clashes took place in Galwan Valley, marking a major escalation after a weeks-long standoff between the two Asian giants. Parents of an Indian officer killed in the clashes with Chinese troops said they were in shock upon hearing about the death of their son.
Since yesterday, we are under deep shock on hearing from my son's misfortune. I never expected because it is not new to him for working in such difficult places.
China said on Wednesday it does not want to see any more violence on the border, and its foreign ministry reiterated that it is not to blame for the clash. On Monday, the ministry confirmed there had been a, quote, violent physical confrontation in the border area, but it made no mention of casualties. That's despite India's foreign ministry stating there were casualties on both sides. No shots were fired, but the troops had fought with iron rods and stones, said an Indian government source. The deaths were the first since the last major border clash in 1967 between the two nuclear-armed neighbours, also the world's two most populous countries, which have been unable to settle the dispute along their lengthy frontier.
To był materiał agencji Reutera z Indii. Przypominamy, że tam w walkach na granicy indyjsko-chińskiej zginęło już 20 indyjskich żołnierzy i mówi się o 43 zabitych i rannych Chińczykach. Jest tam gorąco. Z nami jest już mecenas Andrzej Turczyn. Witamy Cię, Andrzeju.
Dzień dobry. Widać mnie? Widać.
Widać dobrze i słychać. Rozmawialiśmy o procederze w Niemczech trwającym przez 30 lat, że dzieci z rodzin bezdomne i z rodzin patologicznych, jak to Niemcy nazwali, trafiały pod opiekę do pedofilii. Teraz ta sprawa wychodzi na jaw już od kilku lat, ale Niemcy na razie nikogo jeszcze nie skazali, żadnych odszkodowań też te dzieci nie odzyskały, ale przejdźmy może do bardziej pozytywnych informacji. Biały Dom potwierdził informację, że Andrzej Duda będzie gościem Donalda Trumpa w środę 24 czerwca po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, gdy prezydent Donald Trump nie spotykał się z przywódcami państw zagranicznych. To Andrzej Duda będzie pierwszym gościem, czyli widać, że Polska została uhonorowana. Jak ty, Andrzeju, odbierasz ten gest? Taka nagła, szybka wizyta w Białym Domu tuż przed wyborami.
Moim zdaniem, zresztą pisałem o tym wczoraj jakieś tam kilka zdań na swoim blogu. Moim zdaniem Amerykanie musieli dojść do takiego wniosku, że pan Duda jest najlepszym kandydatem, który daje jakąś szansę do tego, żeby relacje polsko-amerykańskie były na jakimś przyzwoitym poziomie. I z tego powodu tuż przed wyborami zaproszono pana prezydenta Dudę do Białego Domu, co moim zdaniem jest niebagatelną sprawą w sytuacji wyborczej, w jakiej się znajduje Polska. No i to myślę takiemu celowi ma służyć. Nie wiem, może są jeszcze jakieś inne powody, może PiS zabiegał o to spotkanie z prezydentem Trumpem, może coś obiecali Amerykanom i w związku z tym pan Duda został zaproszony. No pewnie wiele wniosków można z tego wyprowadzić. Też można wyprowadzić taki wniosek, że PiS wcale nie czuje się taki mocny przed wyborami, że ten pan Duda nie ma takiego pewnego zwycięstwa w wyborach, jak jesteśmy, przynajmniej jak media nas, te rządowe tuby nas przekonują. No ciekawe to jest zjawisko. Zobaczymy. No, śmiesznie będzie, jak pan Duda jednak nie pojedzie, a z jakiegoś powodu, a informacja już do świadomości Polaków została przekazana.
No tutaj dodałbym takie oczekiwanie, bo przypominam, że zarówno minister obrony narodowej, jak i chyba pan Szczerski ze stajni pana Dudy powiedzieli jasno, że Polska nie zajmie stanowiska w tej wojnie gospodarczej, politycznej i innej, która rozgrywa się między Imperium Zła, kierowane dzisiaj już nie przez Moskwę, ale głównie przez Pekin, przez Chiny, a cywilizacją wolności kierowaną przez Stany Zjednoczone. Duda powiedział ustami tego swojego Szczerskiego, że Polska będzie neutralna w tym konflikcie, tak upraszczając te ich wywody, bo oni tam trochę dłużej bredzili, myślę, że ta wizyta, jeśli nie będzie połączona z jasną deklaracją Dudy, że staje po stronie Stanów Zjednoczonych przeciwko Chinom, prawdopodobnie, tak czego się spodziewam, no to powinna tu paść jakaś deklaracja na przykład sieci 5G, bo na ostatnim zjeździe Idź pod prąd, generał Spalding, niebawem pokażemy to nagranie, mówił jasno. Teraz jest czas decyzji. Nasi sojusznicy muszą wybrać, czy stają po stronie Stanów Zjednoczonych, czy po stronie komunistów chińskich. Sieć 5G będzie tego prostym testem i sprawdzianem. Kto wybierze Huawei, kto wybierze Chiny, staje się w tym sensie już nieprzyjacielem Stanów Zjednoczonych. Stąd oczekuję po tej wizycie, że Duda skończy takie te popisy na TikToku, skończy no, całowanie tyłka, jak powiedział szef Republikanów za granicą, pan Solomon Yu, jeśli chodzi o wychwalanie Xitlera, czyli Shitlera, jak niekiedy to się zmienia, czyli Xi Jinpinga. Duda zrobił to dwukrotnie. Skończy się gadanie o jakiejś neutralności Polski w tym konflikcie, a będzie jasna deklaracja, że Polska stoi przy Stanach Zjednoczonych. Polska wybiera wolność. Tylko tego się spodziewam. Reszta to będzie jakieś tylko, że tak powiem, śmiecie, takie tylko złotka, które tam będą albo i nie będą. Jeśli nie będzie tego właśnie, tej deklaracji Dudy, to znaczy, że Duda dalej gra w oszukiwanie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Stany Zjednoczone już to wiedzą i nie dadzą się oszukiwać, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałem na początku, sytuacja wyborcza w Polsce jest tragiczna. Że wiedzą, że mają do czynienia z marionetką, ale i tak nie ma nikogo lepszego.
No na razie nie zanosi się, żeby o tych Chinach coś było mówiono, bo w oficjalnych komunikatach mówi się, że będzie rozmowa o bezpieczeństwie, o przemianowaniu wojsk amerykańskich, przebazowaniu z Niemiec właśnie do Polski, bo prezydent Trump ma ogłosić właśnie redukcję tego kontyngentu amerykańskiego w Niemczech o prawie 10 tysięcy żołnierzy. Część z nich ma trafić do Polski. To też są ważne informacje, ale o wątku chińskim nie ma w ogóle mowy. Andrzeju, do ciebie pytanie, bo wydaje się, że w tej sytuacji zwykle...
Ale bo ja mam przed sobą depeszę PAP, która wczoraj się pojawiła z informacji ze strony amerykańskiej wynika, że przedmiotem będzie również bezpieczeństwo telekomunikacyjne.
Noż to właśnie o tym mowa.
To wprost jest mowa o 5G. No i zobaczymy. No. Ja się wcale nie zdziwię, jak Duda czy towarzysze socjaliści z PiS-u, że tak powiem, będą próbowali, czy próbują przy pomocy tego spotkania tylko wywindować pana Dudę w sondażach wyborczych. Natomiast o samej deklaracji stanięcia po stronie Ameryki w tym sporze z Chinami to będzie zero. No być może będzie to taka gra PiS-u. Zresztą pisałem też i o tym, nie wolno im wierzyć, nie wolno PiS-owi wierzyć i no gdyby się stało tak, że nie będzie jakiegoś takiego jednoznacznego stanowiska, no to by trzeba było wtedy uznać, że Amerykanie dali się w konia zrobić przez socjalistów z PiS-u, dając im jednocześnie, myślę, że ostatnią szansę na to, żeby jakieś rozumne stanowisko zająć. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że przed wyborami, co było jakimś takim niespodzianką dla mnie, otrzymałem z kancelarii prezydenta informację o tym, że książka pana generała Spaldinga została włączona do biblioteki prezydenckiej. Niewiele z tego pisma wynikało, ale myślę, że sam fakt przysłania mi tej informacji po blisko pół roku, że mi dziękują za to, że wysłałem tą książkę i tak dalej, jest jakąś taką próbą pokazania, że no, pan prezydent Duda jest zainteresowany problematyką starcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No, oczywiście z tego pisma, które ja otrzymałem, nic nie wynika. Jest tylko takie tam bardziej kilka ogólnych zdań. Ale myślę, że sam fakt przysłania tego pisma to też jest jakaś gra. Myślę, że Ja to odbieram jako taką grę przedwyborczą, która polega na tym, że oni wiedzą, że PiS ma słabą pozycję, kandydat PiS-u ma słabą pozycję, w związku z tym próbują kłaniać się wszelkim możliwym środowiskom po to, żeby te brakujące głosy zdobywać. No nie wiem, no bym się cieszył, gdyby było tak, że nastąpiła jakaś zmiana, choć ja w PiS już nie wierzę.
Myślę, wydaje też, że w tym momencie, zresztą mówiliście też o tym w poniedziałek, że Stany Zjednoczone potrzebują sojusznika, potrzebują Polski, no bo te protesty Black Lives Matter rozlały się po całych Stanach, wiele tych protestów jest po całej Europie, w Anglii widzieliśmy, w Australii
nawet. W Warszawie zbezczeszczone.
Wszystkie te środowiska lewicowo-chińskie sprzymierzyły się przeciwko Stanom Zjednoczonym i myślę, że ta wizyta prezydenta Dudy no, będzie też takim jasnym sygnałem, że Polacy popierają Stany Zjednoczone. Myślę, że tego Donald Trump teraz potrzebuje właśnie.
No ja jeszcze chciałem wrócić do tej książki, bo cieszę się z tego. To widać, że to jest taki ukłon w stronę naszego elektoratu, w stronę Idź pod prąd, bo przecież chyba nie jest tajemnicą, że praktycznie tylko nasze środowisko nagłaśniało tę książkę i wizyty generała Spoldinga. Kilkakrotnie gościł w naszej telewizji, ostatnio był gościem 6. zjazdu telewizji Idź pod prąd. Praktycznie żadne inne medium w Polsce nie poświęciło tej książce i generałowi Spoldingowi dużo miejsca, to tylko telewizja Idź pod prąd. Ja zapytałem generała Spoldinga, czy któryś z polskich polityków odezwał się do niego po wydaniu tej książki w języku polskim. Wiecie, jaka była odpowiedź? Żaden. Żaden. No i pytanie do ciebie, Andrzeju, bo wysłałeś, zdaje się, do kilkudziesięciu polskich polityków tę książkę. Czy oprócz tej w ostatniej chwili, po pół roku, tuż przed wyborami, deklaracji kancelarii Dudy, czy ktokolwiek z polskich tych tak zwanych polityków, bo to jest trochę nadużycie tego słowa, odezwał się do ciebie, podziękował i tak dalej?
Tak, odezwał się pan Sośnierz. Pan Dobromir Sośnierz, on bardzo tak często, znaczy często, tak stosunkowo często jest takim łatwo dostępnym posłem, z którym można porozmawiać, który jakoś tam reaguje, więc on między innymi zareagował na tą książkę, przysyłając, zresztą od razu przysyłając podziękowanie za to, że ją otrzymał.
Między innymi to znaczy, że jeszcze ktoś?
No nie, powiedziałem między innymi nie, odpowiedział pan Sośnierz i teraz otrzymałem ten list z kancelarii prezydenta pana Andrzeja Dudy.
No szkoda, że pan Sośniarz nie jest politykiem, że tak powiem, samodzielnie podejmującym decyzje. Pamiętamy jego deklarację, że wesprze wolny Hongkong, był nawet na manifestacji, co mu się bardzo chwali. Tam złożył przez nikogo nie, przecież nie przymuszany, deklarację polityczną, że niebawem złoży zapytanie czy żądanie, żeby rząd Morawieckiego ustosunkował się i to w takim kierunku uznania wręcz chyba niepodległości, czy jakoś wolności Hongkongu, jakoś tak bardzo ta deklaracja była wykraczająca nawet poza tego formy tego protestu, a po paru dniach podwinął ogon pod siebie i powiedział, że partia mu nie pozwala złożyć tego zapytania. Także widać, myślę, że chłopina ma może i dobrą wolę, ale niezbyt silną.
Myślę, że to nie tak było, bo on to się z tego tłumaczył, nawet ostatnio się tłumaczył, a mianowicie tłumaczył się, miała być rezolucja i to, żeby tam jakąś odpowiednią ilość głosów trzeba, żeby ta rezolucja miała mieć szansę i on chyba w ostatnim czasie, zresztą w związku ze sprawą jakiegoś tam, takiej mojej prośby, żeby on podjął interwencję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, on takie, ja to przynajmniej odebrałem jako tłumaczenie, że on nie był samodzielnie w stanie tej rezolucji zgłosić. Bo on tam wskazał, że no sam tego nie przegłosuje, a jakoś tak tam napisał w dyskusji dotyczącej tego, jak mu ktoś zwrócił na to uwagę.
Należy pamiętać, że polityk zawsze będzie się tłumaczył i tutaj widzę, że pan Sośnierz już taką zdolność owijania w bawełnę dość dobrze opanował. Przecież kiedy tam pod kolumną Zygmunta głosił te słowa, to chyba też nie miał nadziei, że sam przegłosuje cokolwiek, czyli albo był jakiś nierealistyczny realistyczny wtedy, albo potem, no, że tak powiem, plecie nam bzdury. Nasi widzowie mówią, że rzeczywistość była trochę inna, bo przecież pan Sośnierz sam jako poseł może złożyć pytanie do prezesa Rady Ministrów. Tam według naszych widzów rzeczywistość była taka, że pan Sośnierz chciał, a pan, zdaje się, Mencel, nie pamiętam, taka szara eminencja tego środowiska powiedział nie. No i wtedy ruki po szwam i pan Sośnierz do dzisiaj siedzi w tym temacie cicho.
Tak, oni mają tam jakąś taką radę programową, która decyduje o tym, co tam można robić, a co nie można, i chyba rzeczywiście jest tak, że pan Mencel w tej radzie programowej ma jakieś tam takie, znaczy może nie decydujące, ale takie dosyć poważne zdanie, choć zdarza się czasami, że to zdanie jest przełamywane, bo no, tam była taka jedna, był taki przypadek, kiedy pan nie był, jakby krytykował projekt ustawy o broni i amunicji, który został przygotowany przez pana Lewandowskiego i który tam kilkakrotnie był już w Sejmie, ale pomimo tej krytyki ten projekt ustawy został w jakiejś interpelacji przedstawiony ministerstwu przez tychże posłów. Czasami im się udaje zagrać inaczej.
Ja bym tak nazwał rolę pana tego Mencena czy Mencna?
No. Mencen.
No ale jak odmienić? Mencena. Pana Mencena jako rolę prowadzącego ten klubik, a to, że tam niekiedy w jakiejś drobnej sprawie coś się załatwi, to tam no, różne pozory czy błędy się ludziom zdarzają. Chciałem zwrócić uwagę, że ten pan Mencen niedawno napisał taki antychiński artykuł, strasząc przed komunistami chińskimi. A patrz, a jak mógł coś zrobić na temat rzeczywistego kopnięcia w zadek chińskich komunistów, tak jak powiedziałem, zdecydował nie lzia towarzyści.
No w sprawie chińskich komunistów w Hongkongu czy Tajwanu próżno szukać polskich polityków, którzy by się za tymi wolnym krajem Tajwanem, tak, i Hongkongiem, który teraz anektują Chiny, ujęli. Jest tylko pani poseł Anna Fotyga z Parlamentu Europejskiego. Ona często zabiera głos. No zobaczymy, co w tych Stanach Andrzej Duda powie, bo tak jak powiedzieliście, spodziewamy się konkretów. Zresztą Biały Dom, prezydent Donald Trump mówi dosyć ostro o Chinach i myślę, że tutaj no nie zmieni tej retoryki tylko na czas wizyty Andrzeja Dudy, i musi być zmiana Andrzeja Dudy, który przecież kilka miesięcy temu jeszcze dzwonił do Xi Jinpinga, wychwalając go, jak oni sobie wspaniale poradzili z koronawirusem, a teraz jedzie do Donalda Trumpa, który oskarża Chiny o to, że one spowodowały koronawirusa i że działały specjalnie na szkodę całego świata, żeby ten koronawirus się po świecie rozprzestrzenił.
Ale popłoch w PiSie, tu się z Andrzejem całkowicie zgadzam, musi być jakiegoś wysokiego stopnia. Wczorajsza ta debata, oczywiście nie oglądałem, bo na durnoty nie mam czasu, ale słyszałem, że po tej debacie, gdzie wszyscy niby mieli tam równość, chociaż Duda znał pytania wcześniej i to były pytania chyba na 5-3 z jego kampanii wyborczej, to za chwilę potem miał 10 minut, gdzie mógł perorować, oceniać tych innych kandydatów i tak dalej. No to widzicie, na ile warta jest demokracja w PRL-u, no tam, przepraszam, w trzeciej RP.
Andrzeju, zapytam ciebie jeszcze o te sprawy związane z bronią palną. Pierwsza to jest to zabójstwo na strzelnicy w Nietoperku. TVN24 pisało, że teraz dopiero przed sądem okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie zabójstwa właśnie na tej strzelnicy. Ten Maksymilian S., oskarżony 24-latek, który zamordował instruktorkę, złożył wyjaśnienia, powiedział, że tamtego dnia przyjechał na strzelnicę, żeby sobie postrzelać dla zabawy. Poprosił tą 42-letnią instruktorkę, żeby nagrała filmik, jak strzela. Jak zeznał, kobieta stała 2 metry za nim. On miał się obrócić, żeby zapytać ją, czy już nagrywa. Wówczas przez przypadek wystrzeliłem. Przestraszony nacisnąłem spust jeszcze 2 razy. No, jakoś o tym, że potem wycelował jeszcze w męża tej instruktorki, nie wspomina. Jak skomentujesz tą sytuację? Jak myślisz, jaki będzie wyrok? Dlaczego ta sprawa dopiero po roku ruszyła? Dlaczego to państwo polskie jest tak opieszałe w tej sprawie? Mamy chyba problem teraz z połączeniem z Andrzejem. Zaraz spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Zadam ja tobie tylko, w takim razie ja to pytanie.
Dodam, że zobaczcie, tu rok czasu, a jeśli chodzi o właściciela strzelnicy, to z tego co pamiętam, broń mu skonfiskowano do jakichś nie wiadomo jakichś celów od razu.
Tak.
Czyli całą broń.
To była przecież zbiórka była na to, żeby on nie zbankrutował, bo całą broń, cała ta strzelnica no, utrzymywała się ze szkoleń strzeleckich bez broni. No, nie można było tych szkoleń wykonywać.
Ale jaki sens? Może mi ktoś spróbować powiedzieć, że jaki był sens? Tu dokonał przypadkowy człowiek, znaczy przyszedł na strzelnicę i z jednej ze sztuk broni będącej w użytku tej strzelnicy dokonał zabójstwa i próbował dokonać kolejnego, a zabrano całą broń ze strzelnicy, czyniąc tego człowieka bezbronnym. Nie wiemy, jaka była jeszcze przyczyna napadu na tę strzelnicę, tej zbrodni, a już człowieka, zobaczcie, policja uczyniła kompletnie bezbronnym. To jest dla mnie no, w ogóle coś, co mi się nie mieści w głowie. To tylko jakimiś takimi komunistycznymi zwyczajami. Jakiegoś takiego, no, jak to Andrzej pisze często, hoplofobii, że na temat broni tutaj, ojej, już tu jeden pistolet, no to zabierzmy, a to tam jakoś dużo tych sztuk
200
broni.
Sztuk chyba 200, było.
200 sztuk broni, pewnie długa, krótka, myśliwska,
to nie ze strzelnicy,
taka,
tylko tam z jego domu oddalonego jego, kilkadziesiąt
tak,
kilometrów
tak, że zabrano całą broń, która była na tej strzelnicy i całą broń w posiadaniu tego człowieka, który miał oczywiście wszystko legalne i tak dalej. Tam po jakimś czasie mu to zwrócili.
Cały dzień nie dano mu czasu, żeby nawet się umył z krwi tej żony, no bo on ją uratował. Także zachowanie policjantów było karygodne. Andrzeju, słyszę, że już jesteś z nami. Jak komentujesz te zeznania? Nie wiem, czy je słyszałeś, tego człowieka, który twierdzi, że obrócił się dwa razy przez przypadek, wystrzelił. No to, że to jest nieprawda, to wiemy, ale jak oceniasz działanie całego państwa polskiego, że dopiero po roku od tego zabójstwa rozpoczyna się proces, który też przecież jeszcze może długo trwać?
Te zeznania, przepraszam, te wyjaśnienia, bo to jak oskarżony, to wyjaśnienia, jak świadek, to zeznania. Te wyjaśnienia, które składał pan oskarżony, są tak wiarygodne, że moim zdaniem dostanie dożywocie. Nie bardzo jest nawet co komentować, no to są oczywiste bzdury, no tak śmieszne bzdury, że większych bzdur tam nie można z tego wymyśleć. Tam zdaje się nawet był taka sytuacja, że on strzelił w głowę tej instruktorce i to nie wiem, czy nie w sytuacji, gdy ona już leżała. Więc to są bzdury, zwykłe bzdury, facet normalnie, moim zdaniem oczywiście ten człowiek ją po prostu zastrzelił. Tym bardziej, że no cały przebieg późniejszych wydarzeń dokładnie na to wskazuje, że próbował i no przecież nieprzypadkowo oddać strzał w kierunku męża pani, która została zabita, który biegł tam, bo chciał go zatrzymać czy powstrzymać, to tam już szczegółów nie znam. No i też co, przypadkowo wycelował w niego broń i chciał do niego strzelać? No oczywiście są to wszystko bajki. Natomiast jeśli chodzi o to, że tam sprawa się dopiero po roku zaczyna, to nie da się tego krytykować, no z tego powodu, że to tak wygląda polska rzeczywistość. Może tak w takim przekonaniu powszechnym to jest tak, jak na amerykańskich filmach, że jak jest przestępstwo, to policja szybciutko się przygotowuje i już tam po kilku tygodniach sprawa rozpoczyna się w sądzie. Nie, w Polsce to tak się nie odbywa. W Polsce te inkwizycyjne postępowania przygotowawcze toczone przez prokuraturę się ślimaczą, ślamazarnie toczą, oni nic nie robią albo prawie nic nie robią, przecież dużo mają pracy przeróżnej innej, w związku z tym nic tutaj dziwnego, że sprawa się zaczyna dopiero po roku. Co do tych okoliczności związanych z odebraniem temu panu Andrzejowi broni na etapie postępowania przygotowawczego, no to prawda jest taka, że mu tą broń tam po jakimś czasie zwrócono, ale trzeba pamiętać o tym, że w Polsce obowiązuje taka zasada, która polega na tym, że jak ktoś komuś ukradnie rower, no to ten pokrzywdzony, któremu rower ukradziono, jest zamieszany w kradzież roweru. I mniej więcej taką samą zasadą posłużono się tutaj. No skoro z broni zastrzelono, z broni tej strzelnicy, zastrzelono instruktorkę, no to właściciel, który przeżył, był zamieszany w zabójstwo swojej żony. W związku z tym dzielna polska policja postanowiła mu tą broń zabrać. Tam chyba ta przesłanka zabrania tej broni to była taka, że no, policjanci nie wiedzieli, kto kogo zabił, no bo przecież nie widzieli zdarzenia, a trzeba było sprawdzić, czy pan Andrzej, mąż zabitej, mówi prawdę, no więc na wszelki wypadek mu zabrali broń. A to tak wygląda Polska, tu nawet nie ma co złorzeczyć, no bo co, można by złorzeczyć, ale co to zmieni? No nic, no, trzeba tylko wiedzieć o tym, że tak obrzydliwe jest państwo polskie.
To dla kontrastu porozmawiajmy chwilę o Czechach, bo tam pisałeś już przed kilkoma dniami też internet zajmujący się tematyką broni palnej w Polsce też to wcześniej komentował, że senatorowie Republiki Czeskiej zainicjowali nowelizację ustawy konstytucyjnej karty praw podstawowych, praw i wolności. Zmiana tej ustawy ma polegać na wprowadzeniu prawa do obrony siebie i życia innej osoby za pomocą broni, w szczególności broni palnej. Cytat dosłownie jest taki: prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby, nawet przy pomocy broni, jest zagwarantowane na warunkach określonych przez prawo. Ta zmiana to oczywiście nie jest jeszcze obowiązujące prawo. Projekt dopiero trafia do Izby Deputowanych Parlamentu Czech. Aby projekt stał się obowiązującym prawem, ustawa konstytucyjna musi być uchwalona większością kwalifikowaną, najpierw przez Izbę Deputowanych, a następnie przez Senat Republiki Czeskiej. Także to jest dopiero projekt. Ty pisałeś na swoim blogu, że w Czechach już w 2017 już też był podobny projekt, jeszcze lepszy. Skąd w Czechach taka zmiana? Też przypominasz, że to się dzieje w momencie, gdy Czesi pracują nad implementacją tej dyrektywy unijnej o właśnie broni palnej i amunicji.
A Czesi są stali w swoich uczuciach do broni palnej, bo to zapewne z tego powodu, że oni postanowili poważnie potraktować zakończenie tak zwanego komunizmu. I po 89 roku, kiedy nas przekonuje się, że tak zwana komuna upadła, no to w Czechach rzeczywiście dokonywano zmian, które miały doprowadzić do tego, żeby ta komuna rzeczywiście upadła. No już tam nie wspominam o dekomunizacji, którą oni przeprowadzili, a my nie. Ale jedną z tych dziedzin życia społecznego, w których Czesi bardzo poważnie podeszli do problemu upadku komuny, było właśnie dostęp do broni palnej. Sprywatyzowali zakłady swoje Czeska Zbrojowka, one się rozwinęły na koncert międzynarodowy. W tym samym czasie od tego samego poziomu zaczynał polski łucznik Radom, który zdążył już zbankrutować. To, co jest dzisiaj, to jest jakaś tylko taka delikatny taki zakładzik, jakaś namiastka, jakby tak, żeby ładnie nazwa się Polakom kojarzyła. Powstał w 2000 roku, to tak na marginesie. Czesi, jak mówię, sprywatyzowali czeską zbrojowkę, zbudowali, a prywatny właściciel czy prywatni właściciele zbudowali bardzo fajny zakład, który produkuje naprawdę dużo broni, naprawdę na cały świat. Produkują Czesi dużo amunicji. Czesi zmienili prawo, wtedy Czesi zmienili prawo i pozwolili obywatelom na to, żeby oni posiadali broń palną. I jak dobrze pamiętam, to w Czechach mamy w tej chwili chyba ponad 300 tysięcy posiadaczy broni. To jest więcej niż w Polsce, choć Czechy są kilka razy mniejszym krajem niż w Polsce. W Czechach, zdaje się, w rękach tych posiadaczy jest ponad 800 tysięcy egzemplarzy broni. To też jest więcej niż w Polsce. W Czechach jest około 10 milionów mieszkańców. W Polsce mówi się, że tam 38 czy tam prawie 40 milionów, no 38 milionów. No więc można sobie zobaczyć, jak poważnie Czesi podeszli do tych zmian, które powinny były nastąpić, żeby można było powiedzieć, że upadła komuna. No i konsekwencją tego jest to, że wielu Czechów posiada broń, wielu deputowanych, członków Senatu Republiki Czeskiej posiada broń i oni starają się dbać o tą dziedzinę życia społecznego. Wiedzą, że to jest dobre dla ich gospodarki, bo czeska zbrojowka, bo zakłady produkujące amunicję, No i próbują coś robić w tej dziedzinie. W 2017 roku przygotowano naprawdę fajny projekt ustawy, który miał zapobiegać temu, co niesie ze sobą dyrektywa unijna, która wkrótce będzie i w Polsce implementowana, czyli będzie zapobiegać takiemu totalnemu rozbrojeniu. Czesi się tego boją i chcą temu zapobiec. Ta obecna ustawa moim zdaniem nic nie zmieni, bo nawet w dyskusji, którą ja tam sobie gdzieś tam czytałem na stronach Senatu Czech, to wyczytałem, że to będzie tylko taki, to jest taki symboliczny, taka symboliczna próba podniesienia prawa do broni na poziom ustawy konstytucyjnej. Nie wiadomo, co z tego będzie, no bo tam wiadomo, że w Czechach to nie tylko rozumni ludzie są jak wszędzie, ale mamy na przestrzeni 3 lat już drugą próbę podniesienia prawa do broni do rangi ustawy konstytucyjnej. Wcześniejsza próba była podejmowana przez rząd, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Republiki Czeskiej. Niestety upadła, znaczy upadła, no nie została przegłosowana w stosownym trybie i nie stała się prawem. Tutaj mamy coś jakby taką inicjatywę ustawodawczą, co będzie dalej, nie wiem. No z całą pewnością Czesi pokazują, że w tej dziedzinie życia społecznego, czyli w tej dziedzinie dostęp do broni palnej, oni prym wiodą. Są najlepsi w tym bloku krajów tak zwanych postkomunistycznych. No zdecydowanie są najlepszym wzorcem cywilizacyjnym dla nas, i należy im bić brawo, należy się wzorować, należy się zachwycać tym, jak oni poważnie traktują to, co u nas jest oczywiście traktowane bardzo źle, no bo to się przecież zbiega wszystko w czasie z przygotowaniem do implementacji dyrektywy unijnej w Polsce. O tym pisałem, że mamy prace tajne, więc niewiele na tym mogę powiedzieć. Możemy tylko zaobserwować to, że socjalistyczny rząd PiS-u planuje jakąś wielką krzywdę dla Polaków, bo skoro utajnia pracę przed wyborami, to się nie dzieje bez powodu, to ma swój jakiś cel.
Jak pewnieście zauważyli, w naszym studio flaga czeska od jakiegoś czasu już gości, to właśnie z tego powodu, o jakim Andrzej mówi, że dla nas Czechy obecnie są, można powiedzieć, takim cywilizacyjnym wzorem wychodzenia z komunizmu.
No, powiedziałeś, Andrzeju, o tym wzorcu podejścia do broni palnej, ale mówiliśmy też już przecież wcześniej o podejściu do Rosji. To właśnie przecież Rosjanie chcą mordować czeskich polityków, nie polskich na razie, tak? Tak samo do podejściu do sprawy chińskiej, komunizmu chińskiego. To Czesi są już, no, już którymś wzorcem dla nas z kolei, stąd, tak jak powiedziałeś, ta flaga.
No, przy okazji zaproszę na poniedziałkowy wykład jednego z tych czeskich polityków, na którego Putin wysłał zabójcę, pana Kolarza. Świetny wykład na temat tego, jak komuniści przepoczwarzyli się i jak dzisiaj jeszcze wpływają na losy Czech, no a podobnie jest w Polsce.
On, ten wykład pojawił się właśnie w poniedziałek, w ten poniedziałek w ramach Idź Pod Prąd Dogrywka. Andrzeju, na koniec poproszę cię, widzę, słyszę, że już na razie się rozłączyliśmy, także może jeszcze się uda.
Już jest Andrzej.
Jesteś, Andrzeju, poproszę cię jeszcze krótko ten komentarz, to już jest też jakiś czas minął od tej sprawy, ale prokurator wojskowy, ten z Gdańska, z Wrzeszcz, został uniewinniony.
Umorzono sprawę.
Umorzono sprawę, tak? Co to znaczy? To znaczy...
Bo uniewinnienie to jest domena sądu. Sąd wydaje wyrok winny, niewinny, natomiast na etapie postępowania przygotowawczego mamy do czynienia z umorzeniem postępowania i tam było umorzenie postępowania w sprawie, czyli pan prokurator z Gdańska nie był podejrzanym o popełnienie przestępstwa, choć niewątpliwie jakby ten czyn, którego dotyczyło postępowanie, był tak skierowany przeciwko niemu. To był jego czyn, to on strzelał do tych ludzi, którzy tam zaatakowali jego dom. I została sprawa umorzona, to ja tam na moim blogu można więcej na ten temat znaleźć. To jest przykład działania nowego przepisu artykułu 25a kodeksu karnego, który został wprowadzony do kodeksu karnego za sprawą ministra Ziobro. To jest podziękowanie dla tego ministra za ten przepis, bo to rzeczywiście mamy przykład tego, że gdyby nie ten przepis, to pan prokurator stałby pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
Mówiliśmy o tym już wcześniej, ty też pisałeś o tym na swoim blogu. No jest to, jest rzadko chwalimy Prawo i Sprawiedliwość, ale jest to przykład tych dobrych zmian, w tej dobrej, tak zwanej dobrej zmianie.
Dopytam, Andrzeju, czy myślisz, że to, że był to prokurator wojskowy, miało wpływ na ocenę prokuratury, czy też jakby każdy inny Polak zachował się w taki sam sposób, to mógłby liczyć na podobną mądrość prokuratury, bo tu się zgadzam, że decyzja prokuratury o umorzeniu była jak najbardziej sprawiedliwa, słuszna i właściwa.
No, oczywiście nie wiem, bo skąd ja mogę wiedzieć.
Ja pytam, jak myślisz?
I co tam siedzi w głowach prokuratorów poszczególnych w Polsce. Moje zdanie jest takie, jak wskazują na to przykłady poszczególne, z którymi mamy do czynienia. Mamy na przykład taki przykład, no wprawdzie nie dotyczący artykułu 25a kodeksu karnego, ale też przykład dotyczący obrony koniecznej, a mianowicie taka sprawa pana z Katowic, który wychodząc z żoną wieczorem z domu zabrał ze sobą rewolwer, bo mieszkał w niespokojnej dzielnicy, rewolwer czarnoprochowy. Po wyjściu z domu został zaatakowany, żona uderzona, wobec niego jakaś tam agresja. Strzelił trzy razy w powietrze po to, żeby odstraszyć agresora czy agresorów, bo tam nie wiem ilu ich było, po czym za czwartym razem strzelił w nogę temu agresorowi. No i prokurator podobnie jak w sprawie, zupełnie inaczej niż w sprawie pana prokuratora z Gdańska, wsadzili gościa do kryminału, postawili mu zarzut siłowania zabójstwa i dopiero taka zmasowana akcja mediów, tu telewizja Polsat znowu bardzo fajnie zadziałała, bo to jest już któryś przykład z kolei, kiedy ta telewizja działa skutecznie i dobrze w sprawie ludzi, którzy się bronili z użyciem broni palnej. Trochę ja się do tego przyczyniłem, bo tak poprosiłem sympatyków posiadania broni do tego, żeby się zwrócili do prokuratury krajowej o to, żeby podjęła kontrolę tej sprawy. No i rzeczywiście tu znowu podziękowania dla ministra Ziobro, ten zadziałał, wyszedł do kamery, kazał wypuścić tego człowieka, wyszedł, dzwonił do mnie, dziękował za to wszystko, co ci wszyscy ludzie, którzy tam awanturowali się, w cudzysłowie, awanturowali się w jego sprawie, że wyszedł, że no jest wolnym człowiekiem, choć niestety, i nie rozumie tego za bardzo, ciągle stoi pod zarzutem usiłowania zabójstwa. To taka chyba jedyna w Polsce sprawa, że ktoś pod zarzutem usiłowania zabójstwa jest na wolności.
Ale to też trochę pokazuje państwo polskie, no co by się działo, gdyby media nie zwróciły uwagi na tą sprawę, ile siedziałby w więzieniu.
Siedziałby w tym kryminale i by zgnił w tym kryminale i dostałby wyrok, bo im dłużej by siedział, tym surowszy wyrok by prokurator chciał, żeby sąd wydał, a sąd by chętniej taki wyrok wydał, no bo przecież jakoś trzeba by było usankcjonować te wiele miesięcy, czy może nawet i lat spędzonych w tymczasowym aresztowaniu. Polska stoi do góry nogami, proszę w to uwierzyć. Na każdym kroku tych takich spraw jest naprawdę dużo. One niektóre, właściwie tylko promil tych spraw trafia przed oblicze publiczności. Tam, gdy Polacy zaczynają krzyczeć, rozdzierać szaty, domagać się sprawiedliwości, tam prokuratura się czasami cofa. Jak nie ma tego rodzaju interwencji Polaków, to prokuratura się nie cofa, realizuje swoje cele i wszyscy to i działa, i wszystko się dzieje w zaciszu gabinetu, a tam sprawiedliwości się nie da odszukać.
To jest właśnie Polska PiSu, bo ta dobra zmiana już przecież trwa od 5 lat. To tak jak powiedziałeś, Andrzeju, stoi to państwo na głowie.
To jest
stało
Polska,
już od dawna.
To jest Polska katolicko-komunistyczna od zmowy Okrągłego Stołu i tu PiS jest tylko elementem tej układanki.
Ale nic nie zmienił przez te 5 lat.
No bo on jest elementem, że tak powiem, utrwalającym władzę Okrągłego Stołu, władzę ludową.
Andrzeju, dziękuję tobie za ten komentarz.
Chyba, że
jeśli chcesz coś dodać na koniec, to proszę bardzo.
Nie no, no chciałem powiedzieć tyle, że no, tak ludzie mogą pomyśleć, że PiS, czy tak zwana Zjednoczona Prawica, w istocie Zjednoczona Lewica, no coś próbuje robić, no przecież mamy tego ministra Ziobro, on tam w sprawie tej obrony koniecznej, no coś próbuje robić. No rzeczywiście, no nie można powiedzieć, że nie. Mamy zmianę przepisów, mamy publiczne wystąpienia pana ministra i to nie jedno w sprawie broni palnej. Ja w tej chwili kojarzę już co najmniej 3, gdzie ludzie strzelali do napastników z broni palnej, ten minister wychodził, mówił, nie wolno stosować niczego wobec takich ludzi, są niewinni i tak dalej. Coś próbują robić, tylko moim zdaniem mechanizm, który podejmuje pan minister, jest wadliwy, bo ten mechanizm to jest taka indywidualna interwencja. No przecież do niego niewiele dociera z tych spraw, które podejmuje prokuratura i tu mechanizm jest zły. To jest po prostu zły mechanizm i póki mechanizm, czyli nie zostanie przemodelowane postępowanie karne z takiego sowieckiego, czysto sowieckiego modelu postępowania przygotowawczego w Polsce, póki to nie zostanie przemodelowane, nigdy się to nie zmieni. PiS się zmieni, przyjdzie nowy minister, który będzie olewał artykuł 25 kodeksu karnego i nic, i koniec, i wrócimy znowu do tego, choć się znowu do tego, co było, choć się zmieniły przepisy. Bo tu problem jest systemowy, a PiS tego nie chce zrobić. Oni się boją, oni nie ufają ludziom, to jest socjalizm i koniec. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy muszę bardzo za twój komentarz. Do zobaczenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Trzymajcie. No bardzo analogiczną sprawą jest to, co się dzieje z dziećmi odbieranymi rodzicom. Też tu minister Ziobro w paru sprawach i wcześniejsi politycy PiS-u w paru sprawach brali udział. Andrzej przecież no, sławił się tym, że obronił tu jedno z dzieci na Lubelszczyźnie, które ojcu po amputacji nogi zostało zabrane, bo 12-letni chłopak, sąd orzekł, że jemu lepiej będzie w domu dziecka, no bo teraz ojciec nie ma nogi, na cukrzycę chory, amputacja, no to normalnie być człowiekowi myślał, aha, to ten 12-letni chłopak będzie się opiekował ojcem, nie? Nie, do domu dziecka, bo teraz właśnie dziecko już nie ma opieki, bo ojciec bez nogi, nie? No to takie jest polskie,
też prawie polska rok komunistyczna, trwała walka przecież
komunistyczna sprawiedliwość. Sebastian, dzięki w dużej mierze tutaj działaniom prawnym Andrzeja, który pro bono przyjeżdżał do Lublina i brał udział w tych rozprawach. No i oczywiście widzowie, czy czytelnicy Idź Pod Prąd, wtedy też jeszcze UPR lubelski się w to angażował. No jakoś wspólnymi siłami obroniliśmy tego chłopaka, ale wiedzieliśmy już po tym, że to system jest zły, że przecież wszystkich tych spraw nie będziemy monitować, bo ich były setki, a może nawet i tysiące w całej Polsce, że trzeba zmienić system. Przyszedł PiS do władzy, kilka razy były wystąpienia polityków, no, że tu źle, w tej sprawie, w tamtej sprawie, ale o, tu widzimy właśnie jedną z naszych pikiet przed sądem, ale system dalej się nie zmienił, ponieważ niemieccy mocodawcy Unii Europejskiej nie chcą zmiany systemu, no to i PiS też niczego w tej sprawie nie robi.
To jeszcze było przecież
to tylko w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej Duda będzie jakieś tam karty rodziny podpisywał, a tych praw, które zostały uchwalone antyrodzinnych, absolutnie PiS nie cofnęło, mając i prezydenta, i większość sejmową. Tyle w temacie.
Przejdziemy na chwilę do waszych pytań. Przypominamy, że w tym tygodniu Idź Pod Prąd dogrywka jest poświęcone wykładom z 6. zjazdu klubów Idź Pod Prąd. Dzisiaj gratka, bo drugi wykład redaktor Hanny Szen. Już teraz was zapraszam na godzinę 18. Pierwsze pytanie. Jak mocne musi być lobby pedofilskie w stolicy Niemiec, że takie przepisy przeszły?
Nie w stolicy Niemiec, tylko w całej zlewaczałej Europie. Ten przykład belgijski podawałem z przełomu tam wieków, czyli sprzed około 15-20 lat. Przecież w Warszawie też działała siatka pedofilska wśród ludzi kultury i tak dalej. Tam gdzieś na dworcu jakiegoś złapali. Coś tam. Nie znam oczywiście szczegółów, ale to działa we wszystkich tych państwach socjalistycznych z przymrużeniem oka państwa. Ponieważ, tak jak powiedziałem, nastąpiła subwersja wartości. Wartości biblijne zostały zastąpione wartościami demokratyczno-psychologicznymi. Już nie ma trwałego fundamentu. Już przeróżni ludzie, że tak powiem, a to może jest tak, może jest śmak, może to dobrze, może to źle. Już nie ma jasnej różnicy zbrodnia i cnota, czy dobry uczynek. Stąd to jest cecha całego tego unijnego socjalizmu. Tego będzie więcej. żądania pedofilii, czy tak zwanej lekkiej pedofilii, jakiej domagał się chyba towarzysz Korwin, bo on też był za tym, żeby legalizować lekką pedofilię. To pokazuje tylko, że to jest środowisko, które wyrasta ze środowisk komunistycznych, socjalistycznych i ono jest, że tak powiem, pokazywane jako niby zwalczające Unię Europejską, ale tak ją zwalcza, żeby jakoś jej nie zwalczyć.
Grzegorz Dolecki. Berlin lat 20. XX wieku był najbardziej zdeprawowanym miastem świata. Paryż, znany z rozpusty, był niczym w porównaniu z Berlinem.
No, Paryż był konserwatywny w tych sprawach. Tak, i zrodził Hitlera. Dlatego obawiamy się, że ta zdemoralizowana, oderwana od chrześcijańskich korzeni, antynarodowa Unia Europejska zrodzi kolejnego dyktatora większego niż Hitler. Tego się poważnie obawiam.
Grzegorz Dolecki, jeszcze raz, jeszcze niedawno polskie dzieci były na potęgę adoptowane za granicę. Bardzo chętnie brano dzieci z upośledzeniem umysłowym. Po adopcji ślad po tych dzieciach znikał, były przekazywane z rodziny do rodziny, zmieniano im nazwiska i PESEL-e.
Zapewne ich czyniono przedmiotem handlu dziećmi w celach prostytucji seksualnej. Straszny, straszny los i rzeczywiście systemowo tutaj niewiele się zmieniło pod rządami PiS-u, bo myślę, że tu by trzeba z powrotem przywrócić granice państw narodowych. Trzeba by było wypisać Polskę z tego systemu, gdzie na naszym terenie działa prawo międzynarodowe, znaczy prawo unijne, a my nie mamy granic. A my nie mamy granic. Czyli wszystko można robić na terenie, co Niemcy chcą, to mogą, chce radiowóz wjechać niemiecki na teren Polski, wjeżdża. Chcą polskie dziecko sprzedać pedofilowi w Niemczech? Sprzedają w majestacie unijnego prawa.
Aleks, witam serdecznie pana Andrzeja. Miło widzieć i posłuchać po długiej przerwie pana mecenasa. Mam nadzieję, że częściej będzie pan komentował politykę i gospodarkę. Bardzo nam tego brakowało. Pozdrawiam. Także pozdrawiamy. Przekażemy oczywiście Andrzejowi ten głos. Teraz w ramach przerywnika multimedialnego pokażemy wam sytuację w Chinach. Mówi się dużo o tak zwanej drugiej fali. Pokażemy wam dwa filmy, które ukazały się na Twitterze. Pierwszy to jest kolejka do szpitala w Chinach, jak ludzie się tam pchają, żeby się przetestować przed koronawirusem. Zobaczcie, nie ma w ogóle mowy o żadnym dystansie społecznym. Widać tam dużą panikę, to są, wydaje się, około 1000 osób. A drugie to jest szybka kolej do Pekinu. Zobaczcie, jaką cieszy się popularnością teraz w Chinach. Zapraszamy i wracamy po przerwie.
To jest
看看这长龙，北京的高铁列车，你看看吧，啊，回北京的高铁列车，根本就没人，啊，你买一个二等座，跟他妈头等舱似的，恨不得一个人坐一节车厢。看看，现在谁还往北京来啊？只有我们新系首都、新系北京的北京啊，朝阳区人民啊。
To była szybka kolej do Pekinu. No, widać, że tam...
Nikt tam nie chce jechać.
Nie chce jechać, ale te oficjalne dane, bo oficjalne dane w Chinach to jest tam kilkadziesiąt do stu nowych przypadków, czyli dużo mniej niż
no,
w Polsce.
Oczywiście, jak mówią coś Chińczycy, komuniści chińscy, to kłamią. To trzeba jasno pamiętać. Te zdjęcia tego ogromnego tłoku w szpitalach, ja widziałem też inne filmiki pokazujące po kilkadziesiąt ludzi z tych służb jakichś medyczno-ratunkowych, które gdzieś otaczają kordonami.
No teraz sprawdziłem, wczoraj w Chinach zgłoszono 44 nowe przypadki. Nie, dobrze, to, jakby to, w Polsce tyle zgłoszono, to PiS no już by ja świętował myślę, od tygodnia pokonanie koronawirusa.
Ja myślę, że razy 100 przynajmniej to można, biorąc pod uwagę skalę tych społecznych zdarzeń, tych kolejek i tych różnych innych rzeczy, zamknięcie tego ogromnego targu i tak dalej. Warto przypomnieć, dlaczego tak się stało. Przecież Pekin był izolowany. Przecież kiedy z Wuhan można było latać do Warszawy praktycznie, znaczy przedostać się do Warszawy, to w tym samym czasie nie można się było przedostać z Wuhan do Pekinu. Pekin był odizolowany i był praktycznie bezpieczny. Nie? Czyli Chińczycy, komuniści chińscy od razu już wiedzieli, jaką trzeba zastosować, no, jak to się mówi, remedium w stosunku do tego wirusa, a jednak cały czas go eksportowali.
Na Europę sprzedawali tą propagandę, że przecież kwarantanna nie działa i izolacja.
Nie, no oczywiście, to jest zwykła grypka.
Ale w Chinach działa.
I w ogóle go nie ma. Nie ma wirusa, ale zrzucili go Amerykanie.
Ale śmiertelność, pokazywaliśmy wczoraj wam wykres, jak śmiertelność w Europie średnia, jak wyskoczyła właśnie w tych miesiącach maj, kwiecień. Tam z tego, co pamiętam, 35 tysięcy przypadków było więcej. To nie jest ten wykres, to jest no w Polsce dzisiaj, tydzień do tygodnia.
Dzisiaj w Polsce już mamy 30 przypadków śmiertelnych. To jest jeden z rekordowych, zdaje się, tragicznych żniw tego...
Mniej zakażeń dzisiaj jest, ale śmierci
jest więcej. Komunistycznej partii Chin. Dlaczego znowu pojawiła się ta epidemia w Pekinie? Otóż towarzysze chińscy, chcąc zademonstrować światu, ale także wszystkim dookoła, tym Chińczykom, że sytuacja już jest opanowana, że partia poradziła sobie z koronawirusem, zrobiła zlot komunistyczny, tam sesję parlamentu czy coś takiego, no 3000 komuchów z całych Chin się zjechało. No i jak myślicie, co się stało? No właśnie, stało się to, co widzicie na filmikach. Druga fala teraz zalewa Pekin. Ale zobaczcie, na zachodzie niestety dalej wszyscy idą w tym chocholim tańcu. Otwieramy się, otwieramy się. Dzisiaj 30 trupów, a wojewoda śląski, zdaje się śląski chyba.
Tak, śląski.
Mówi, że wpuści kibiców na stadion.
Tak, no już teraz kolejka ekstraklasy.
Podejrzewam, że chodzi o to, żeby kibice zagłosowali na PiS. A to, że tam część z nich umrze, no to już PiS ma, no wiecie gdzie.
Jutro rusza nowa kolejka ekstraklasy i właśnie na Śląsku stadiony już, tak jak w całej Polsce, będą otwarte. Tam jest mniejsze ograniczenie, bo tam zdaje się co czwarty rząd, co czwarte miejsce w rzędzie, co drugi rząd mają ludzie stawać, no ale przecież przechodzą wspólnie przez
miejsca. Ale to jest zabawa taka sama jak przy maturach, że półtora metra, chociaż wirus na sześć czy więcej się przenosi, a przy kilku godzinach przebywania w tym samym obiekcie, no to praktycznie 100%, że każdy przyjmie jakąś tam dawkę tego wirusa, a przecież wiadomo, co ta młodzież robi przed i po wejściem do szkoły, wejścia do szkoły. I to filmiki pokazywały z różnych miejsc, jak się tam razem piją piwo, obściskują, stoją w bardzo zwartych grupach. No to jest oczywiste, że teraz ten wysyp zarażeń będzie docierał powoli właśnie po maturach, po procesjach Bożego Ciała, po zezwoleniu na te wesela huczne i tak dalej, i tak dalej. Tu nawet po pogrzebie pana Pilcha, no już mamy z województwa świętokrzyskiego doniesienia, że już kolejni zakażeni na pogrzebie. Także no to wszystko się dzieje, ale zobaczcie, Chińczycy się zdyscyplinowali, bo do Pekinu zero, nul, nikt nie jedzie.
Widać, jaki strach też jest przecież do tych testów. Oni się tam tłoczą do testów. Mówiliśmy o Ekstraklasie. Akurat właśnie dwa śląskie zespoły, patrzę, Piast Gliwice i Górnik Zabrze, grają u siebie, czyli te mecze w Śląsku, gdzie jest przecież był epicentrum koronawirusa w Polsce, będą. Tam wejdzie na stadion kilka tysięcy ludzi na każdy z tych stadionów.
Chociaż już ostatnie dane, jeśli chodzi o zarażenia, pokazują, że Śląsk nie przoduje.
Znaczy jeszcze przoduje, ale nie aż tak.
Jako województwo, oczywiście, ale kiedyś no to większość zakażeń była ze Śląska, a dzisiaj zdaje się około 80, a około tam, nie wiem, 400 czy ilu tam
tych 370.
370, także zobaczcie, że Śląsk już nie dominuje, jeśli chodzi o tę pulę. Pamiętacie, jak...
314, dzisiaj Śląsk 88, Łódzkie 75, czy już prawie podobnie. Mazowieckie 44, no i potem już po kilkanaście.
Zobaczcie, jak towarzysz Szumowski, towarzysz katolik maltański, twierdził, że tu już praktycznie tylko Śląsk, gdyby ze statystyk zabrać Śląsk, no to już mamy sytuację opanowaną. No to tyle warte są pisowskie
odnośnie
obietnice.
Szumowskiego, to wczoraj pokazywałeś takie informacje. Ten Biomet Lubelski produkuje, chce produkować lek na koronawirusa
na bazie osocza.
Na bazie osocza ozdrowieńców. To jest na razie jedyna taka
dwa miesiące
metoda,
nie
która...
może doprosić się osocza.
No, ale właśnie tak stwierdziłem, no widocznie nie ma kontaktów z Szumowskim. Nie jest w tej Łukasz
nie
Szumowski... czy tam jego brat chyba jakoś nie jest w zarządzie.
Nie jeździli na narty? No i nie mają kontaktów z USI.
No i nie handlowali bronią.
No, no to już właśnie o tym mówię.
No to Biomet nie dostanie na razie tego.
Nie, no to jest, wiecie, śmiejemy się z tego, mówimy ironicznie, ale to jest tragedia. To jest katolicko-komunistyczne państwo, które, można powiedzieć, niszczy naród polski. Gdzie ręki nie wsadzisz, to widzisz bezprawie, a wręcz nawet zaniedbania, które później skutkują śmiercią Polaków. Bo mielibyśmy ten lek dwa miesiące temu. Ciągle jej nie mamy, bo pisowska biurokracja. Nie wiemy, czy czyści drogę jakiejś zagranicznej firmie? No bo, że to jest czysta złośliwość, to chyba trudno w to uwierzyć.
Na koniec sondaż Politico. Większość Polaków i Węgrów, to ciekawa informacja, uważa, że ich kraje nie są demokratyczne. Tylko 38% obywateli Polski i 36% obywateli Węgier uważa, że ich kraje są demokratyczne. To wynika z sondażu przeprowadzonego przez Alliance for Democracies. Aż 59% ankietowanych obywateli polskich twierdzi, że w ich kraju nie ma wystarczająco dużo demokracji i to stawia Polskę na pierwszym miejscu wśród krajów uznawanych za wolne przez ten dziennik, czyli widać, że...
Na ostatnim miejscu.
Tak, te rządy PiSu no, pogorszyły tylko to postrzeganie Polaków, no bo tylko 38% obywateli polskich, to myślę, że nawet ci, którzy uważają, że Polska nie jest wolna i tak jeszcze na ten PiS głosują, bo to są podobne liczby.
Nie no, to jest na zasadzie wyboru mniejszego zła. Przecież Polacy nie mają wyboru między złymi kandydatami a dobrymi, tylko mamy samych złych kandydatów, no ale który jest najmniej najgorszy? No to tylko takie wybory nam Kato Komuna serwuje. Tu przykład Węgier jest podobny. Zobaczcie, że Andrzej Kolarz, występując na naszym zjeździe, co mogliście zobaczyć w poniedziałek, bardzo zachęcam do obejrzenia tego krótkiego, ale bardzo, bardzo pouczającego i treściwego materiału. On dokładnie to samo powiedział, jeszcze pewnie nie znając tych sondaży, mówił o tych dyktatorskich zapędach i Orbana, i Kaczyńskiego. I że te władze takie niby demokratyczne, czy te środowiska demokratyczne, pseudodemokratyczne po komunizmie, one kiedy dochodzą do władzy, chcą demokracji, chcą przywilejów dla opozycji, chcą równych praw, a kiedy dorwą się do władzy, wszystkie te przywileje czy równe prawa niszczą. Przykład tej debaty haniebnej wczoraj jest tego, no, to jest klasyka Easternu.
Powiedziałeś o debacie telewizyjnej, telewizji polskiej. My przypominamy Państwu, że my jesteśmy telewizją, no, można powiedzieć, prywatną. Tak, nie otrzymujemy żadnych dotacji z Państwa. Przypominamy Was, zachęcamy Was do wsparcia Telewizji Idź Pod Prąd, bo utrzymujemy się z Waszych datków. Dzisiaj jest miesiąc czerwiec.
W tym sensie jesteśmy telewizją społeczną, bo funkcjonujemy dzięki społeczności.
W sumie tak, bo prywatny to jakiś właściciel, no tak, to zarabia. To...
Dzięki społeczności naszych widzów. Tak, właścicielem telewizji jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. To mówiłem na samym początku. To jest jedyny kościół w Polsce, który protestował przed wejściem do Unii Europejskiej w 2003 roku. Możecie zobaczyć nasze oświadczenie. Wtedy zaczęliśmy wydawać ten już dzisiaj ładnie, pięknie wydany miesięcznik Idź Pod Prąd. Wtedy to była wersja czarno-biała, stronicowa. Wtedyśmy zaczynali i dalej kontynuujemy to dzieło już razem z Wami. Także jest miesiąc szczególny, bo półtora roku No i miesiąc zjazdu. Zwykle miesiąc zjazdu jest jakimś takim podsumowaniem naszej działalności i rozwinięciem skrzydeł na przyszłość. Stąd prośba do Was, że może tym razem byśmy stuknęli jakiś rekord. Na razie Michał Fałek, ten, który się zajmuje tymi sprawami finansowymi w naszej telewizji, sygnalizował, że duże szanse na rekord są. Że to, co zrobiliście już do tej pory, grubo ponad 500 osób, to jest przewyższa statystyki z poprzednich miesięcy. Także mamy szansę na rekord.
Także jeszcze raz przypominamy idźpodprąd.pl/wsparcie, a teraz zapraszamy Was na kartkę z kalendarza Piotra Stkowicza. Dzisiaj bardzo ciekawe informacje, bo będzie o zaborach. Zwykle w szkole, jak się mówi, no to źli zaborcy zabrali nam nasze ziemie, ale zobaczcie, jak Piotr Stkowicz dzisiaj mówi, jak to w rzeczywistości było przez polski Sejm wszystko przyklepane.
Dokładnie jak teraz.
Czerwca 1793 roku rozpoczął obrady w Grodnie ostatni Sejm I Rzeczpospolitej. Został on zwołany na żądanie Rosji i Prus. Już w styczniu 1793 roku te państwa ustaliły, jakie ziemie od Rzeczpospolitej oderwą, a Sejm miał te zabory zalegalizować. Posłów z ziem, które miały być oderwane, już nie wybierano. W pozostałych przypadkach sejmiki były nadzorowane przez Konfederację Targowicką i wojska rosyjskie. Dbano o to, żeby żaden poseł nie był zwolennikiem Sejmu czteroletniego. W większości posłowie na ten Sejm godzili się na odegranie roli, którą im wyznaczono. Wobec opornych najczęściej wystarczała groźba zasekwestrowania majątku. Tylko kilku Rosjanie aresztowali w czasie obrad. 22 lipca Sejm uchwalił cesję ziem Rzeczpospolitej na rzecz Rosji, a 25 września na rzecz Prus. 14 października Sejm wystąpił z prośbą do carycy Katarzyny o wieczysty sojusz między Polską a Rosją. Na mocy tego układu Rosja zyskiwała prawo wprowadzania wojsk na teren Rzeczpospolitej, kiedy uznała to za stosowne. Rzeczpospolita zobowiązywała się do niezawierania sojuszów bez zgody Rosji, a przedstawicielstwa dyplomatyczne obu państw miały zgodnie współdziałać. Podsumowując obrady, poseł rosyjski Jakub Zivers powiedział: król był zbyt nikczemny i rozkoszy chciwy, ażeby mimo wszelkie przeciwne zachcianki gruźb się nie uląkł. Posłowie składali się w powiększej części z najemników odgrywających komedie i sztuczne boje, wśród których trudno było zacnego i nieustraszonego męża od zaprzedanych odróżnić.
Dziękujemy Piotrowi Stkowiczowi za ten materiał. My przechodzimy do ogłoszeń. Nie możemy całować Hitlera w tyłek. Polecamy Wam wykład wiceszefa Republikanów za granicą Solomona Yu z 6 zjazdu telewidzów Idź Pod Prąd. Wykład po angielsku, ale także z polskim lektorem na naszym kanale YouTube. Już wczoraj się pojawił. Link znajdziecie w opisie filmu i na czacie. A dzisiaj o 18 zapraszamy Was na kolejny wykład 6 zjazdu klubów Idź Pod Prąd. Tym razem redaktor Hanna Shen. Tytuł: dlaczego walka Hongkończyków z chińskimi komunistami to również walka o ocalenie Zachodu. W tym temacie także później będziemy Wam prezentować wykład izraelskiego dziennikarza z Australii, Avi Yeminiego. Bardzo ciekawy materiał. Informujemy o zmianie ramówki Idź Pod Prąd. Przypominamy, że dzisiaj i w każdy kolejny czwartek zapraszamy Was na warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim, List do Hebrajczyków. Temat dzisiaj: góry Synaj i Syjon, a pokój. A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, na co patrzeć. My się z Państwem będziemy już żegnać.
Czyli warsztaty biblijne są o
20.30 w czwartki.
W czwartki, tak. Z piątku przenosimy na czwartek. 20.30. 18.30, warsztaty biblijne, kończymy list do Hebrajczyków.
Tak, czyli dzisiaj 18.00, idź pod prąd, ogrywka, a potem 20.30, warsztaty biblijne. My się z Państwem żegnamy. Tymoteusz Chojecki, dziękuję za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu.
A wcześniej był z nami mecenas Andrzej Turczyn. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia.
Dość często, nawet jako chrześcijanie, pozwalamy sobie na myślenie, że Bóg jakoś tam zapomniał, nie interesuje się, niezbyt prężnie, czy tak jakbyśmy oczekiwali, działa w naszym życiu. Jesteśmy zawiedzeni Jego obecnością i Jego działaniem. No, czy jest to słuszna postawa? Można sobie przeczytać Księgę Jonasza, żeby zobaczyć, jak on się złości na Boga, że jeden z takich dowodów błogosławieństwa Bożego został mu odebrany. Bardzo polecam. Krótka księga. W sam raz na, myślę, 20 minut, może trochę więcej lektury. A bardzo pouczająca. Ja z kolei chcę Was znowu do psalmu 71 zaprosić, gdzie psalmista mówi tak, w 8 wersecie: usta moje są pełne chwały Twojej. No to nic dziwnego, to pełno takich wersetów w psalmach. Ten człowiek zachwyca się, na głos wręcz zachwyca się Bogiem. Ale zobaczcie werset następny. Cały zaś dzień pełny wspaniałości Twojej. Bóg jest wspaniały, Bóg działa wspaniale. To my tylko często jesteśmy ślepawi. Jeśli skierujesz swój wzrok na Boga, jeśli będziesz o Nim myślał, jeśli będziesz Jego chwalił, to w codzienności dookoła siebie, gdzie nie spojrzysz, będziesz widział cały zaś dzień pełen wspaniałości Twojej. To nie od Boga zależy, to od Ciebie. Czy widzisz Jego wspaniałość?